W jaki sposób Ukraina z jednego z administracyjnie zapóźnionych i skorumpowanych państw zmienia się od 2014 roku w poletko nowatorskich eksperymentów cyfryzacji, z których niektóre uznawane są już za światowy złoty standard? Porozmawiamy też o tym, że technologiczne innowacje w państwie to symptom o wiele głębszej zmiany w ukraińskim państwie i społeczeństwie. Zmiany, której Rosja, niezależnie od wyniku wojny, nie da rady już odwrócić. Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym patrzymy na trendy rozwoju świata cyfrowego i politykę technologiczną z pewnym sceptycyzmem. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, towarzyszy mi nasz montażysta Konrad Trzebicki, a podcast powstaje dzięki naszym wspaniałym darczyńcom. Dzięki serdeczne, dzięki również za słuchanie ostatniego odcinka, bo jest on rekordowy i miło mi, że wracam do Was po nieco dłuższej przerwie spowodowanej moim urlopem. W ciągu ostatniej dekady na Ukrainie zaszła zmiana polityczna i wojskowa, ale też, co mniej oczywiste, technologiczna. Protesty na Majdanie pozwoliły zmienić rząd. Z kolei wojna w Donbasie zmusiła wojsko do całkowitej zmiany swojej struktury, której efekty widzimy od końca lutego. Jednak nieco mniej rozgłosu zyskał skok w technologiach używanych przez ukraińskie państwo, który dokonał się dzięki mobilizacji wolontariuszy, przedsiębiorców i samych urzędników. Dzisiejszy gość, Wasyl Zadwornyj, to prezes państwowego przedsiębiorstwa Prozorro, który opowie nam o wiodącym systemie zamówień publicznych, który pozwala Ukrainie zaoszczędzić miliardy. Co ważniejsze jednak, opowie nam o wielkiej społecznej zmianie, która umożliwiła powstanie Prozorro, a która teraz jedynie rośnie. Ukraińskie zamówienia publiczne przed rewolucją godności z roku 2014 były dosyć chyba typowym obrazem postsowieckiego chaosu. Przepracowani, źle wynagradzani urzędnicy ogłaszali przetargi w gazetach. Tajemnicą Policzynela była skala korupcji, która sztucznie zawyżała ceny kupowanych przez państwo towarów i usług. Na przykład w styczniu 2014 roku Forbes szacował, że koncerny Rinata Achmetowa zdobywają aż 31% wolumenu wszystkich publicznych zamówień. To jeden z największych ukraińskich oligarchów, do którego należy m.in. osławiony w ostatnich dniach kombinat Azovstal w Mariupolu. Rinat Achmetow należał wówczas do prorosyjskiej partii regionów, rządzonej przez Wiktora Janukowycza. Tego samego Janukowycza, który w trakcie protestów na Majdanie uciekł do Rosji. Chociaż musimy odnotować, że dziś Achmetow publicznie mówi o konieczności zachowania terytorialnej jedności Ukrainy w granicach uznawanych międzynarodowo, a więc wraz z Krymem i Donbasem, w którym zresztą znajduje się większość jego zakładów przemysłowych. To, że 1/3 zamówień publicznych na Ukrainie trafiała do kieszeni jednego tylko człowieka, jest oczywiście tylko przykładem. Korupcja, przepracowanie, starodawność metod to był chleb powszedni zamówień na wszystkich szczeblach, od tych największych po najmniejsze. Sukces rewolucji na Majdanie miał rolę transformacyjną również dla zamówień publicznych. Nie dlatego, że natychmiast zmienił urzędników czy klimat w urzędach. Wręcz przeciwnie. Obudził zwinięte już nadzieje w ludziach spoza urzędów, w ludziach, którzy z działalności publicznej wycofali się często po porażce poprzedniej, pomarańczowej rewolucji. Przykładem takiego człowieka był Aleksandr Starodubcew, przedsiębiorca z branży IT, właśnie rozczarowany porażką pomarańczowej rewolucji roku 2004. Przebywając na Majdanie w 2014, postanowił tym razem nie pozwolić rewolucji się wypalić. Jeszcze na placu spotykał różnych ludzi, w tym przedstawicieli Transparency International czy menedżera lokalnego oddziału Microsoftu. Rozmawiał z nimi o tym, jak mogliby zmienić kraj. Wkrótce prototypem nowego rozwiązania, mającego zmienić system zamówień publicznych w całym kraju, udało się zainteresować przedstawicieli kolejnych ministerstw, a w końcu ministrów nowego rządu po tym, jak rząd Janukowycza uciekł. Ta nieformalna i różnorodna grupa ludzi, przedsiębiorców, działaczy społecznych i samych urzędników chcących zmiany, doprowadziła do powstania Prozorro, platformę zamówień publicznych, która wkrótce stała się wzorcem dla całego, również tego rozwiniętego świata. Tego sukcesu nie byłoby bez początkowo wolontaryjnego, a potem już etatowego zaangażowania ludzi spoza administracji, wspomnianych przedsiębiorców, programistów, pracowników korporacji konsultingowych, członków Transparency International. W roku 2016 Prozorro zostało przekazane państwu i stało się spółką ukraińskiego skarbu. Jej prezesem jest Wasyl Zadworny, niespełna 40-latek. Nie tylko pod kątem wieku nie przypomina typowego prezesa urzędu, a raczej startupowca. Na zdjęciu profilowym na Zoomie siedzi w bluzie, a w oczy rzuca się przystrzyżony przez barbera zarost. Dlaczego więc młody człowiek, który wcześniej rozwijał z sukcesami swoją karierę w jednej z globalnych korporacji sektora IT, w 2016 roku rzucił tamtą pracę i postanowił w pełni zaangażować się na rzecz Prozorro?
That's a great question. So, well, first of all, it wasn't like the hard solution. So I joined the team in 2016, and before that I volunteered, and it was like a pretty natural state of doing. I mean, it's like a sort of social responsibility you feel after the like pretty tough events in the city center. Well, I mean, pretty tough. It was looked like a pretty tough before the current war with Russia. But still, I mean, probably it was like a first stage of this Ukrainian-Russian war in that time. So, I mean, everyone who wasn't there used to feel kind of, you know, own responsibility for not doing as much as he can. So probably that was the fuel. But like looking back right now, I would say that there was also another important factor which made me to make such a decision, and it's definitely their personal leadership. So when we're talking about the reforms, it's really important to have some kind of right leaders in place who can drive and probably make you sure that can happen. In Prozorro case, we did have like the brilliant guys like Alexander Starodubtsev and Max Nishodov in charge, and the great team around them. And probably it wasn't the choice between like, you know, this swarm of governmental projects with no money and little probability of success on one hand, and like the stable, sustainable job in the private sector on another hand. It was the choice between like the great and risky adventure on one hand and like stable and boring work on another hand. So I wouldn't say it was like a tough decision at that moment.
Celem zespołu Prozorro była zmiana sposobu działania zamówień publicznych na Ukrainie, tak aby po rewolucji nie mogły z czasem wrócić stare przyzwyczajenia urzędników i zleceniobiorców. Sama zmiana w prawie tego sukcesu by nie osiągnęła. Dlatego Prozorro od początku było projektem technologicznym. Przy wsparciu części ukraińskich polityków i urzędników powstała internetowa platforma, która jest całkowicie dostępna dla obywatela i zleceniobiorców. Urzędnik stwarza tam zamówienie, a oferenci następnie pomiędzy sobą konkurują w formie aukcji, takiej jak na eBayu, o realizację danego zlecenia. Tym samym Prozorro w do niedawna papierowe i zastałe tryby urzędniczej machiny wprowadza nie tylko transparentność i przejrzystość, ale też konkurencyjność. Platforma stała się obowiązkowym narzędziem do zamówień publicznych już w roku 2016, niecałe 2 lata od powstania. Wkrótce Prozorro stało się wzorcem światowym, co przyznał na przykład minister cyfryzacji Francji. W krótkim czasie powstała absolutnie rewolucyjna usługa, pozwalająca oszczędzić miliardy hrywien, ukrócić łapówkarstwo oraz ułatwić życie urzędnikom i firmom. Zresztą, zanim porozmawiamy o tym, dlaczego to się udało, dam wam bardzo krótki przykład tego, jak szybko można znaleźć informacje na temat tego, jakie przetargi publiczne aktualnie na Ukrainie się dzieją. Możecie od teraz liczyć czas. Ja otwieram przeglądarkę. Otwieram teraz dashboard Prozorro stworzony w takim popularnym, standardowym oprogramowaniu Click. I kiedy już mi się załaduje, będę w stanie wam powiedzieć, że w roku 2021-2022 było 6,3 miliona przetargów publicznych o wartości 61,6 miliarda hrywien. Według autorów Prozorro, użycie tego rozwiązania, użycie Prozorro pozwala oszczędzić jakieś 1,7 miliarda hrywien właśnie przez tą formę aukcji. I na przykład możemy też się dowiedzieć, że średnio w jednej aukcji uczestniczy nieco ponad dwóch oferentów. Oczywiście, jeśli chcecie, wystarczy wejść na BI, czyli Business Intelligence, bi.prozorro.org, żeby zobaczyć ten dashboard i na przykład zobaczyć sobie, w którym ukraińskim regionie, jakie przetargi, kto wygrywał. To jest dostępne bez logowania dla każdego obywatela. Więc w jaki sposób skorumpowane, przestarzałe, niedoinwestowane państwo było w stanie w zaledwie w ciągu 2 lat prześcignąć wiele rozwiniętych gospodarek, które ze stworzeniem tego typu rozwiązania borykają się długie, długie lata? Dlaczego Prozorro odniosło taki sukces?
Probably one of them is definitely the new people who came into the government, and so they reshaped how the place of digital technology was viewed in the government, like in increasing of efficiency. Another part was definitely like the process of involving of policymakers who were the part of the governmental structure before the Revolution of Dignity. And probably last but not the least was the implementation of, I would say, newer technology approaches and development approaches, which were almost unacceptable before the Revolution of Dignity. For example, I'm talking about like the Scrum methodology and Lean Startup approaches, which was used basically by the Prozorro when it was started. And instead of that, all previous projects in Ukraine were much more based on the waterfall approach. And, you know, these long technical specifications and functional specifications and like number of documents instead of implementing like the try and implement approach. Another part of this example might be the usage of much more brand new technology. For example, Prozorro uses REST API on the technology level, uses non-related database, basically CouchDB, then it was migrated to MongoDB.
To jednak nie wszystko. Wasyl sukces projektu widzi również w zmianie, która dokonała się w samych urzędnikach. Nie dlatego, że zostało to na nich prawnie wymuszone, ale dlatego, że po rewolucji godności oni również chcieli wziąć w tej zmianie udział.
Started, the guys in this office used to, I mean, work in the closed offices, to print newspaper and so on and so forth. And definitely culturally, on the cultural level, they were pretty different from those who came to perform the reform. It takes no more than like 3-4 years in order to transform them as well. So it was looks like tough and difficult task, but looking from the current point of view, I don't think it's really a long period of time. So when you do have the right leader in place, which demonstrates who demonstrates the right like behavior, even people who used to work in the not really healthy environment, they started to behave themselves on another way. So yeah, the Prozorro is quite a good example of how the changes can be done even in the most corrupted areas.
Prozorro bez wątpienia jest perłą w koronie ukraińskiego GovTechu, jej najbardziej znanym rozwiązaniem. Ale nie jest wyjątkiem, nie jest rodzynkiem. W 2019 roku, po wyborze prezydenta Zełenskiego, szef jego kampanii wyborczej, Michajło Fedorow, został pierwszym w historii Ukrainy ministrem cyfryzacji, czy dokładniej ministrem transformacji cyfrowej. Wołodymyr Zełenski w czasie kampanii obiecywał państwo w smartfonie. Celem nowej jednostki było zrealizowanie tej wizji. Chociaż notowania samego prezydenta sukcesywnie spadały aż do czasu wojny, to akurat Ministerstwo Transformacji Cyfrowej miało mieć całkiem niezłą opinię. Flagowym projektem ministerstwa jest aplikacja DIA, w której znajdziemy zarówno swoje ukraińskie dokumenty, jak i usługi publiczne. Są w niej na przykład paszport biometryczny, dokumenty samochodu, różne legitymacje czy certyfikat COVID-19. Ze swojego smartfona dzięki aplikacji można zapłacić mandat, podatek PIT, zapisać się na szczepienie, wymienić prawo jazdy czy stworzyć petycję do władz. jest więc takim rozszerzonym odpowiednikiem łączącym funkcjonalności znanym nam pewnie nieco lepiej aplikacji mObywatel, serwisu ePUAP czy MójGov. Według szacunków z aplikacji DIA przed wojną korzystało już około 18 milionów użytkowników, a więc więcej niż w Polsce osób ma założonych nasz rodzimy profil zaufany. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji cyfrowy komponent ukraińskiej administracji potwierdził swoją ogromną wartość. Aplikacja DIA została błyskawicznie zaktualizowana i dzisiaj pozwala obywatelom Ukrainy na wysyłanie zdjęć i nagrań rosyjskich wojsk wraz z ich lokalizacją do ukraińskich służb. W samej aplikacji znajdziemy też informacyjny program telewizyjny nadawany non-stop oraz programy z bajkami dla dzieci. Prywatne przedsiębiorstwa, we współpracy oczywiście z urzędami i różnymi ministerstwami, zgłosiły się z inicjatywą stworzenia systemu pozwalającego przesyłać alarmy o nalotach bezpośrednio na telefony, tworząc, bardzo ważne, uzupełnienie tradycyjnego systemu syren. Wreszcie minister Fedorow ruszył na globalną kampanię roztoczenia wokół Rosji cyfrowej blokady. Fedorow wykorzystał kontakty ministerstwa z globalnymi korporacjami nawiązane w czasie COVID-19, aby wywrzeć presję na wycofanie się ich z Rosji. Zaczął od firmy Apple i Tima Cooka, list do którego opublikował na Twitterze. A potem już poszło. Codziennie wywoływał właśnie na Twitterze do tablicy kolejne firmy, pytając, czy wycofają się z Rosji, czy potrafią uzasadnić utrzymywanie tam swoich usług i płacenie podatków w Rosji. W ten sposób zahaczył ponad 50 przedsiębiorstw. Choć trudno stwierdzić, na ile jego działania są kluczowe. Wszystkie globalne firmy znalazły się pod presją wycofania się z Rosji, niezależnie od działań samych Ukraińców, ale część insiderów przyznaje, że taki sposób wywierania presji ma sens, bo że presja ministra Fedorowa stawała się kroplą przelewającą czarę goryczy, zmuszającą prezesów i rady nadzorcze firm do zajęcia się tematem. Minister Fedorow w wywiadzie dla Time powiedział: rosyjscy liderzy nadal żyją w XX wieku. Nie zauważyli, że państwa muszą stawać się coraz bardziej jak firmy cyfrowe, a nie zastałe i twarde jak czołg, jak maszyna wojskowa. Dlatego mojego gościa, prezesa Prozorro, zapytałem o to, jak administracja, jak państwo pracuje w czasie wojny. I tutaj pewna niespodzianka. Okazuje się, że jeśli jesteś z natury zwinny, jeśli jesteś dostosowany do tego, że musisz działać w różny sposób, żeby dostarczyć jak najlepszej jakości usługi dla twoich obywateli, to wojna wcale nie wywraca świata do góry nogami.
So on one hand definitely it has changed. For example, so the team was previously mostly located in Kiev and as for now, like almost 10% of our employees are been fighting on the front line. So they were they did have an experience of fighting in the war within the 2014 to 2015 years. So they continue to do that as for now. Almost 10% of our employees left abroad. So they did have vacations previously. So they are currently somewhere between Turkey, Poland, France, and Moldova. And another part are firmly distributed all over the Ukraine. Definitely the public procurement area also changed dramatically. So in this, from this point of view, definitely our life changes. But on another hand, so our life didn't change it so much. I mean, my grandmother she lived in Zhytomyrsk region within the Second World War. Mm-hmm. And in 1943, she used to be a refugee when the war were in their regions. Mm-hmm. So, I mean, I have heard this story previously from her. And in comparison with that story, I cannot say that my life looks like her with hiding in the like autumn rivers and in a forest under the bombing. So to some extent, the COVID pandemic definitely prepares us to remote work. That definitely helps a lot. On another hand, there are much more work that should be done right now. and in the circumstances of like a hustle, I mean, the war brings a lot of hustle in all areas of your life, but probably because Prozoro has started as a startup, it's not like something new for the Prozoro. So we need, I mean, to go back to our early stages and behave as the same way we behave at the beginning of the reform.
Po rozmowie z Wasylem Zadwornym mam takie wrażenie, że rewolucja i toczona od 2014 roku wojna z Rosją zmieniają ukraińskie społeczeństwo i państwo znacznie, znacznie głębiej niż nam się to wydawało. Oczywiście widzimy to też na frontach toczącej się wojny, gdzie sprawność wojska ukraińskiego zaskoczyła nawet najbardziej optymistycznych analityków. Ale ta zmiana w samym państwie nie wynika z tego, że administracja zaczęła stosować technologiczne nowinki i modne sformułowania. Wytłumaczył mi to właśnie mój gość.
What we can see from all these examples and from the example of the Ukrainian army as well is two absolutely different approaches of how the things are being done in Ukraine and in Russia. So what I actually mean. So as we can see, all the actions in Russia look to be pretty centralized, pretty, I would say, even like a pretty waterfall-like. So with the centralized planning, with the great like generals who takes a lot of time to create a great plan and then to delegate the small tasks to their subordinates and then to create, to perform an operation and so on and so forth. Ukraine instead behaves as a pure, I would say, network-based society rather than hierarchy and centralized society. And that's how it looks in all areas you asked me about. So on the battlefield, Ukraine army does not behave like the pure hierarchy and centralized like organization. So instead, we can see a lot of like horizontal collaborative actions which are being done without like the long process of negotiation and reconciliation. In the digital area, you can see the same pattern. So it's not only Ministry of Digital Transformation who creates all the services. Instead, Ministry of Digital Transformation creates a framework, give a direction, and there are like hundreds, even thousands of volunteers who develops their services by themselves, who integrates these services by themselves with each other, who collaborates and provide the total value. The same we can see in the public procurement area. So it's not only Prozoro who works on the public procurement. I personally know around like the 15 different projects which works on the different stages of the public procurement process, like the demand gathering, warehouse gathering, stock management, procurement, fundraising, and so on and so forth, who like constantly collaborate with each other. Just to make it clear, also some kind of, you know, like something new for myself as well. So yeah, definitely before war, I also read all these articles in, you know, like Wired and the Forbes and the Financial Times about this new emerging economy and the new way to behave in the society and like the differentiation between the all this, you know, teal organization and blue organization and so on and so forth. But to some extent, it also, I mean, it looks like to be like a little bit like a blah, 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 blah. Yeah. So, yeah. But when you can see how it really works in the reality, in this, like the tragic and the most, I would say, most radical circumstances, and the war is probably the most radical circumstances. So you can see definitely, so it's not like only the war between the Russian and Ukraine, but it's also the war between the society which live in different types of reality perception. Between the society which want to be like the more horizontal, more collaborative, and the society which would like to have the only one side and all that all the time. And it's really, I mean, I didn't think about it before you asked me, but it's really interesting to see that all these type of behavior are pretty the same in all different areas.
Prezes Prozoro mówi o rosnącej, pogłębiającej się różnicy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Różnicy kulturowej, która nie była obecna w tych społeczeństwach jeszcze 30, a nawet być może 10 lat temu. Chyba nie ma lepszego przykładu pokazującego te różnice niż pewna anegdota.
And like the joke at the end of this description is the friend of mine, he shows me the discussion on the Russian Telegram channels. And on these channels, they discussed that there are like the strange people in Ukraine who called volunteers and who just travel abroad constantly, buy something like the armor and the helmets and the bulletproof vests and bring them into the like Ukraine and distribute it all over the army. And like this flow of goods is pretty pretty emerging and pretty important. And so in this public, these Russian guys, they ask, are there any kind of like coordination center of these volunteers so we can target them? And that's so like unimaginable in Ukrainian cases. I mean, it's all people who are doing that. So there's no center which you can target. It's a network like community instead, and that's probably the great differences between the Russian and Ukraine, and that's the pattern which we can see in all these areas. So like network, collaborative network instead of this centralized hierarchy system. Probably that's one of the reasons why Ukraine used to be so resistible in these circumstances.
Ukraińskie społeczeństwo krok po kroku, z dnia na dzień, odchodzi od zhierarchizowanej postsowieckiej struktury, w której czeka się na prikazy z góry. Idzie w stronę społeczeństwa sieciowego, społeczeństwa współpracy, gdzie hierarchia nie jest istotna, ważny jest cel. Takiego społeczeństwa, w którym wolontariusze z NGO-sów i prywatnych firm potrafią wspólnie z urzędnikami w ciągu paru dni przygotować gotowe technologiczne rozwiązania pozwalające ratować życie obywateli. Mitem założycielskim startupowej kultury Izraela, tego słynnego Startup Nation, była właśnie wymuszona samodzielność. W stanie ciągłego zewnętrznego zagrożenia państwa każdy żołnierz jest tam uczony działać samodzielnie, wykazywać się inicjatywą, choć jednocześnie pamiętając o tym, że działa w grupie i musi z nią współpracować, żeby przeżyć. To przekłada się później na przedsiębiorczość Izraelczyków, na wykraczanie poza schemat, ale jednocześnie łączenie tego ze zdolnością do współpracy. Dziś w te dokładnie ślady, również w sposób wymuszony przez czynnik zewnętrzny, czyli Rosję, idzie Ukraina. Oczywiście to nie jest rewolucja dokonana. W indeksach korupcji Ukrainie wciąż daleko do liderów przejrzystości. Zmiana kultury jest trudna i nietrwała. Zresztą jeszcze w czasie pokoju pojawiały się legislacyjne inicjatywy mające ograniczyć system Prozorro, przemycane na przykład pod płaszczykiem ukrainizacji zamówień publicznych. Dziś jednak patrząc na sprawność ukraińskiej armii, administracji i społeczeństwa, wydaje się, że krok po kroku Ukraina skutecznie zrywa ze swoim postsowieckim jarzmem. I to jeszcze nie koniec na dziś. Na koniec zapytałem jeszcze mojego gościa, czy chciałby coś przekazać słuchaczom Septechu, czy możemy jeszcze w jakiś sposób Ukrainie pomóc.
Poland do so much for Ukraine and I'm really happy that, I mean, looking from the global level, I'm really happy that as for now we do have like the new page of our history. So definitely there were a lot of, you know, like problems in the past, as probably between all the nations all over the globe. And currently we do have absolutely new pages in our history, in the history of Ukraine, and probably in the history of Europe and the world as well. So first of all, my really great appreciation to your help, to all of your help, to the help for volunteers, to the help with the refugees, and to your moral support as well, it's really important. So Ukraine really, as for now, needs, the first need of Ukraine is, you pretty know about, is a weapon we need to fight with the Russian. Even more probably in the future, we need to have this support in order to, probably even to understand these events in much more broader perspective and not to lose this momentum to probably create something new in the future in terms of European security and European welfare. I'm pretty sure Ukraine can continue to behave in such efficient way and be the great part of the like safe and peaceful community in the future. And we also need to have such type of the moral support and attention to our efforts in the future.
Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeśli Ci się spodobał, wystaw ocenę w Spotify, Apple Podcast lub gdziekolwiek słuchasz. I nie zapomnij zasubskrybować. Do usłyszenia niebawem, a tymczasem polecam inne podcasty naszej organizacji, które znajdziesz wyszukując hasło Klub Jagielloński w aplikacjach podcastowych.